Teraźniejsza prawda numer 22, maj, czerwiec 1926 roku. Gedeon, figura i pozafigura. Angielska teraźniejsza prawda z 1921 i 1922 roku. Teraźniejsza prawda odnosiła się często do pierwszej i wtórej walki pozaobrazowego Gedeona, lecz tylko w szczupłych dyskusjach. Przyczyna dla takich częstych odnoszeń w naszym piśmie tych walk była tą, ponieważ te rzeczy należą właśnie do Epifanii. W obecnym czasie bardzo często odnosimy się też do wtórej walki, ponieważ ona obecnie odbywa się. Jesteśmy pewni, że bracia ocenią więcej tę walkę i zabiorą gorliwszą i owocniejszą czynność w takowej, jeżeli Gedeon, figura i pozafigura, będzie jaśniej zrozumiana przez nich. Dla tej też przyczyny radujemy się, że możemy przedstawiać ten przedmiot, Gedeon, figura i pozafigura, kościołom i w naszym piśmie. Często żeśmy chcieli to uczynić, lecz okoliczności nie pozwalały na to. Przed wiosną 1920 roku często badaliśmy szósty rozdział Sędziów, lecz nie byliśmy w stanie zrozumieć jego pozaobrazowych nauk. Gdy podczas wiosny 1920 roku wnioskowaliśmy, że zbliżała się wtóra walka pozaobrazowego Gedeona, wierząc, że jasne wyrozumienie całej pozafigury, o ile się wypełniła, dopomoże wszystkim Gedeonitom we wtórej walce, udaliśmy się z specjalną modlitwą do Pana, prosząc Go o zrozumienie na te niejasne jeszcze części, mianowicie na szósty rozdział Sędziów, obiecując Mu, że chętnie udzielimy tego tłumaczenia Kościołowi, jeżeli On udzieli nam tej łaski udzielić braciom. Pół godziny po naszej modlitwie prawie wszystko w tym rozdziale stało nam się jasne i chętnie udzielamy to braciom, co wierzymy, że jest poza obrazem Sędziów od rozdziału 6 wersetu 1 do rozdziału 8 wersetu 12. Odświeżyło to tych, którzy słyszeli o tym w naszych wykładach. Aby upodobało się Panu ubłogosławić nasze serca i głowy w badaniu tej nadzwyczajnej historii, udzielamy ją teraz wszystkim w naszym piśmie. To, że Gedeon jest obrazowym charakterem, jest widoczne z faktu, że święty Paweł go zalicza, Żydów rozdział 11 werset 32, do innych bohaterów wiary i podaje, Żydów rozdział 12 werset 1, że jesteśmy otoczeni, tak jak typ otacza poza figurę, tymi bohaterami wiary, tak jak przez obłok świadków, cieniowymi i obrazowymi świadkami. To, że walki Gedeona z Madianitami są typami, jest wyraźnie podane. Izajasza rozdział 9 werset 4, rozdział 10 werset 26, Psalm 83 wersety 10, 12 i 13. Jeżeli Gedeon był wodzem obrazowego Izraela, on musi być typem na Jezusa, wodza pozaobrazowego Izraela. Lud Boży wieku żydowskiego i wieku Ewangelii jest poza obrazem Izraela w Księdze Sędziów, w rozdziałach 6, 7 i 8. Madian znaczy sprzeczka, a Madianici wyobrażają błądzicieli, którzy prowadzili sprzeczkę z ludem Bożym i uciskali go błędnymi naukami i praktykami. Już żeśmy widzieli, że pierwsza walka Gedeona wyobraża zwycięstwo nad tymi, którzy uczyli błędów o boskim prawie królów, że królowie mają od Boga dane prawo panowania, arystokracji, że są szafarzami królewskimi, i kleru, że kler to usta i palec boski, przez wierny lud pański od jesieni 1914 roku do jesieni 1916 roku. Pokazane jeszcze w innych obrazach jak w uderzeniu Jordanu, w wyznawaniu grzechów nad kozłem Azazela, i w wiązaniu królów i szlachty przez wypowiedzenie zapisanego sądu. Rok 1914 jest dlatego końcem uciskania pozaobrazowych Izraelitów przez doktryny boskiego prawa. My wiemy, że boski Izrael zaczął być uciskany w 600 roku przed Chrystusem przez tych, którzy uczyli tych doktryn i z tej przyczyny przez takie uczenia podbili lud Boży pod siebie. Dlatego rozumiemy, że 7 lat, sędziów rozdział 6 werset 1, madiańskiego uciskania wyobraża 7 symbolicznych lat, to jest 2520 literalnych lat, czasów pogan. Niewola Izraela, od 606 do 536 roku przed Chrystusem była początkiem tych czasów pozaobrazowego madiańskiego uciskania, mianowicie przez doktryny boskiego prawa. Jak grzechy cielesnego Izraela sprowadziły na niego ten ucisk, tak samo grzechy duchowego Izraela sprowadziły na niego ucisk. W tym ucisku, sędziów rozdział 6 werset 2, błądziciele uszkodzili obu boskich Izraelów, że wprowadzili błędne nauki w praktykę, a to uciskanie przyczyniło się do krycia się ludu Bożego w sekretne metody i czyny, lochy i jaskinie, oprócz tego mieszkając w katakumbach, zbierając się potajemnie, działając mniej lub więcej pod przykryciem, wzmacniając się przez argumenty, twierdzę, przeciwko błądzicielom. Wiersz trzeci pokazuje nam, że każdy raz, gdy prawdziwy lud Boży uczynił pewne owoce w jego polach pracy, błądziciele odebrali ten owoc od niego. To było prawdą tak z cielesnym jak i duchowym Izraelem. Ich głównymi ciemiężycielami byli błądziciele, Madianici, którym dopomagali ludzie upadli, Amalekici, niskokrajowcy, ci, którzy zamieszkują najniższe kraje grzesznej degradacji, i samolubni i światowi, ludzie ze wschodu. Ci rzeczywiście walczyli, czwarty wiersz, przeciwko pańskiemu ludowi, aż go zwyciężyli, sprzeciwiając się bez przestanku, aż pokonali go w niewolę ich sekt, do Gazy, miasta Filistynów, sekciarstwa. Ci złupili lud Boży z jego prawd, pożywienia, biorąc od niego naukę o ofiarach za grzech i okupie, owiec, w oryginale koźlątek, i wołów, to jest cielca, i przekręcając każdą inną doktrynę, osły, jak to możemy widzieć w ilustracji przekleństw papiestwa. Wiersz piąty pokazuje, jak było uczynione. Ciemiężyciele ze wszystkimi ich naśladowcami i uzbrojeniem, stada i namioty, w wielkim mnóstwie, indywidualnie i organizacyjnie, oni i ich wielbłądy, będąc w intencji, aby zniszczyć pozaobrazowego Izraela nauki i owoce. Wiersz szósty przyprowadza nas do początku chrześcijańskiej ery, w którym czasie wszyscy ludzie byli w spodziewaniu, pragnąc i modląc się wśród ich uciskania na przyjście Mesjasza, aby wyswobodził ich z jarzma Rzymu. To samo wypełniło się w duchu między chrześcijanami przypadkowo do uciskania pogańskiego i papieskiego Rzymu. Podług siódmego wiersza, gdy te wołania o uwolnienie zaczęły się, Pan zaczął przygotowywać uwolnienie dla swego ludu. Rozumiemy, że wiersze od 8 do 10 wyobrażają usługę Jana Chrzciciela, w czasie, gdy wszyscy ludzie spodziewali się Mesjasza, ponieważ tak samo jak tam w typie prorok napominał Izraela względem korzyści boskiego przymierza dla nich, mimo tego choć grzeszy i przeciwko Panu i jego przymierzu. Tak samo kazanie Jana Chrzciciela było głoszeniem boskiej dobroci dla Izraela, jego przymierza z nimi, o zgwałceniach tego przymierza i o potrzebie pokuty i wiary, ażeby otrzymali wyzwolenie od Mesjasza. Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety od 1 do 12. Jezus badaczem słowa. Wiersze od 11 do 24 w obrazie odnoszą się do naszego Pana przygotowania się i wypełnienia Jego służby będąc w ciele. W tym miejscu anioł, który dał instrukcję Gedeonowi co do jego poselstwa, wyobraża Słowo Boże, które wyjaśniło misję naszego Pana Jezusa. Rozmowa między Gedeonem i aniołem wyobraża dowiadywanie się z Słowa Bożego przez naszego Pana w jego badaniach tegoż i odpowiedzi na jego pytania. W symbolach Biblii drzewa wyobrażają wielkich, mianowicie lud Boży, Izajasza rozdział 61 werset 3, a dom wyobraża specjalnie większych między ludem Bożym. Rozumiemy więc, że Jan Chrzciciel, największy z proroków, jest tu wyobrażony przez drzewo dębowe w wierszach od 11 do 19. Efra, jelonek, zdaje się wyobrażać Królestwo Boże w jego obrazie i zarodku. Joas, dany od Boga, zdaje się wyobrażać prawdziwych Izraelitów. Gedeon, niszczyciel, wyobraża naszego Pana Jezusa, lecz nie z każdego punktu, ale jako niszczyciela grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. Dlatego myśl 11 wiersza zdaje się być tą złączoną z posługą Jana Chrzciciela, pod dębem. Słowo Boże, anioł, w obrazowym Królestwie Bożym, Efra, które należało do prawdziwych Izraelitów, Joas, zaczęło stawać się jasne dla Jezusa, gdy on w podtrzymywaniu usługi Jana Chrzciciela był czynnym do zachęty prawdziwych Izraelitów, młócąc zboże, względem Królestwa, jako środki ochrony przeciwko ciemiężycielom, aby skrył się przed Madianitami. Pierwszą rzeczą, którą Słowo Boże wyjaśniło i to przed jego ofiarowaniem się, było, że on był onym specjalnie ułaskawionym przez Boga, Pan z Tobą, i że on był tym wybranym, tym mocarzem między ludem, na którego Pan zlecił pomoc dla ludu, mężu waleczny. Sposób, w jaki Słowo Boże wyjaśniło to Jezusowi, był prawdopodobnie następujący, gdy zastanawiał się nad tym, co słyszał od innych, mianowicie od jego matki Marii, względem zwiastowania, które anioł uczynił względem jego spłodzenia, narodzenia i usługi w przyszłości. Wersety biblijne odnoszące się do tych rzeczy przyszły mu do jego umysłu i porównywały jego myśli, dając mu upewnienie, że on był tym, o którym Pismo Święte opisuje. Nie prędzej, aż myśl była porównana przez niego przez Pismo Święte, gdy zaczął, wiersz 13, dopytywać się, dlaczego Bóg dozwolił zło, a czemuż na nas przyszło to wszystko, to jest właśnie pytanie, które wszyscy ci, którym Pan objaśnia jego poważne opatrzności, chcą wiedzieć. Jeszcze dalsza sprawa była na jego umyśle, wyzwolenie ludu Bożego z królestwa szatana, symbolizowana przez wyzwolenie Izraela z Egiptu, rzecz, która była obiecana w Słowie Bożym, lecz nad którą nie było jeszcze zastanowienia, ponieważ lud Boży był w ten czas uciskany przez błądzicieli, i tak dalej, Madianitów, i tak dalej. Wiersz 14 pokazuje, jak Jehowa oświadczył Jezusowi przez jego słowo, anioła, że wyzwolenie będzie przez niego, przez dwie rzeczy dokonane. Po pierwsze, że w sile jego doskonałego charakteru on ma iść w powierzoną mu misję, najpierw aby umrzeć za świat, a następnie aby prowadzić lud Boży w świętej walce, idźże z tą twoją mocą, i, po drugie, w jego zupełnym pogromie mocy błędu, grzechu, samolubstwa i światowości, i wybawisz Izraela, i tak dalej. Wyrażenie Izalim cię nie posłał? Znaczy, że Pan przez jego słowo dał mu dowód, że on był tym Szylo, czyli posłanym od Boga, pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 10. Wiersz 15 jest dotykalne opisanie naszego Pana głębokiej pokory, którą przeczuwał mianowicie, gdy stało mu się jasne, że on był od Boga wybranym wyswobodzicielem boskiego ludu. Przeczuwał, po pierwsze, swój brak środków do wykonania tego dzieła, czemże wybawię Izraela, niski stan jego przodków, oto naród mój podły jest w Manasse, to jest, ja nie pochodzę z królewskiej linii Dawida od Salomona, i tak dalej, lecz od podłych przodków z Dawida, przez Natana, i, po trzecie, niechlubność jego przypuszczalnego nieprawnego narodzenia, a jam najmniejszy, i tak dalej. Wiersz 16 pokazuje, jak Jehowa pocieszał go, przez słowo, prawdopodobnie z Izajasza rozdziału 49 wersetów od 6 do 9 z upewnieniem, że Pan udzieli mu wszystkiej potrzebnej pomocy i siły do przeprowadzenia jego poselstwa w wyzwoleniu boskiego ludu. I przez tę obietnicę nasz drogi Pan, jako pozaobraz Gedeona, wiersz 17, był w stanie zadecydować, by ofiarować samego siebie Bogu do wypełnienia poselstwa, które Jehowa określił w słowie swoim dla niego, ażeby Ojciec Niebieski przez jego słowo dał mu Ducha Świętego, jako ostateczny dowód i dostateczne uzbrojenie dla jego służby, wiersz 17. Dla tej przyczyny prosił, wiersz 18, o Pańską obecność z nim w jego ofiarowaniu się, nie odchodź proszę stąd, i tak dalej. A Bóg przez swe słowo, anioła, upewnił go, że będzie z nim i go nie opuści, ja poczekam, i tak dalej. Ofiarowanie się naszego Pana. Wiersze 19 i 20 wyobrażają wypadki mające zaraz łączność z naszego Pana ofiarowaniem się Jehowie, aby czynić wolę ostatniego w jego mu podanej służbie. Wrażenie, wszedłszy tedy Gedeon, wyobraża Pana naszego badanie swego serca i umysłu, gdy zastanowił się i obrachował, co go to będzie kosztować, jako trzeźwego i zastanowienia godnego poświęcenia. Koźlątko wyobraża jego człowieczeństwo, przaśne chleby wyobrażają fakt, że jego człowieczeństwo było bez grzechu, a miara mąki pokazuje, że jego czystość składała się z zupełnej i aktualnej doskonałości. Różnica między mięsem w koszu, a polewką w garnku zdaje się wyobraża to samo, co było palone na ołtarzu na dziedzińcu i wonność ofiarowana w miejscu świętym, to jest naszego Pana ofiara jak przedstawiała się, z jednej strony dla tych w stanie dziedzińca, z drugiej strony dla Jehowy i nowych stworzeń w miejscu świętym. Przyniesienie i oddanie tych rzeczy przez Gedeona aniołowi, wyobraża naszego Pana poświęcenie. Czynienie tych rzeczy pod dębem, wyobraża, że poświęcenie naszego Pana do czynienia woli Ojca Niebieskiego, jak podane w Słowie Jego, miało odbyć się w łączności z posługą Jana Chrzciciela, dębem. W symbolach biblijnych skała często wyobraża prawdę, mianowicie fundamentalną. Szczególna prawda wyobrażona przez tę skałę 20 wiersza, zdaje się wyobrażać prawdę, którą Piotr wypowiedział, Ewangelia Mateusza rozdział 16 wersety od 15 do 18. To było właśnie tą fundamentalną prawdą, która podtrzymywała naszego Pana ofiarę, i Słowo Boże mówiło, rzekł do niego anioł Boży, mu, aby jego ofiara była ugruntowana na prawdzie, że on był właśnie tym Mesjaszem, który miał wybawić świat z wyroku Adamowego przez jego ofiarę. Izajasza rozdział 53 wersety od 1 do 12. Tak więc przed jego chrztem było dane mu zrozumienie przez Słowo Boże, że przez jego chrzest miał wypełnić symbolicznie wszelką sprawiedliwość. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 15. Po pierwsze, co było aktualnie uczynione przez jego zadowolenie wymagań zakonu za życie świata, przez jego śmierć, wyobrażoną przez jego zanurzenie w wodzie, i, po drugie, przez zadowolenie wymagań zakonu dla posłuszeństwa wszystkich znajdujących się pod tym, że, przez jego zgadzanie się do wszystkich wymagań zakonu, chodząc w nowości żywota, wyobrażone przez jego podniesienie z wody. Jego rozkosz w czasie jego poświęcenia, aby czynić wolę Bożą przez ofiarowanie samego siebie, ugruntowana na jego wierze, że on był Mesjaszem, jest pokazane w typie w Gedeonie ofiarującym ofiarę na skalę, jak anioł polecił. Wiersze od 21 do 23 w krótkości wyobrażają naszego Pana drogę, kończąc ją w scenach Getsemane i Kalwarii. W symbolach biblijnych laska wyobraża urząd lub pracę. Tak więc laska pasterza wyobraża pasterski urząd lub pracę. Laska anioła dlatego wyobraża urząd lub pracę Słowa Bożego, którego jednym z dzieł jest spłodzenie z Ducha Świętego, Jakuba rozdział 1 werset 18, 1 Piotra rozdział 1 werset 23. Dotknięcie ofiary końcem laski zdaje się wyobrażać spłodzenie z Ducha. Ogień wychodzący ze skały wyobraża moc Bożą w prawdzie, że on był Mesjaszem, co przyczyniło jego nowe stworzenie do spożycia jego człowieczeństwa w ofierze. Tak więc w krótkości jego 3,5 lat ofiarowania samego siebie jest tu wyobrażone. Anioł odchodzący od Gedeona, wiersz 21, wyobraża, że przez krótką godzinę, w getsemańskim ogrodzie, nauki Słowa Bożego odnośnie jego wierności aż do śmierci, miały odejść od oczu wyrozumienia Jezusa. W getsemańskiej czarnej godzinie, Jezus był przez pewien czas bojaźliwym, że może nie uczynił swej ofiary doskonale, a także bał się, że nie będzie w ciągu dalszym mógł doskonale postępować, i dlatego bał się też, że nie będzie mógł być zbawionym, przez zmartwychwstanie, z śmierci. Żydów rozdział 5 werset 7. Tak więc przez krótki czas utracił Pan Słowo Boże, które przepowiedziało jego wierność aż do śmierci. Może i niepewność naszego Pana na krzyżu, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46, jest również w tym getsemańskim doświadczeniu, w zarysie typu pod rozwagą, załączona. Gedeona widzenie anioła, wiersz 22, wyobraża naszego Pana głębokie poczucie odpowiedzialności, w Getsemanie, które przyszło do jego mesjańskiej posługi i wynikające z niej niebezpieczeństwa w rozumieniu tegoż, widząc anioła twarzą w twarz. Bojaźń przed śmiercią Gedeona wyobraża bojaźń przed wtórą śmiercią naszego Pana za przypuszczalne lub prospektywne chybienie w wierności, bojaźń, która tak go mocno ogarnęła w Getsemanie. Lecz jak Pan, wiersz 23, pocieszył Gedeona pokojem i upewnieniem, że nie umrze, tak samo Ojciec Niebieski pocieszył Jezusa błogosławieństwem pokoju i upewnienia, że był i że w ciągu dalszym będzie wiernym, i dlatego nie umrze wtórą śmiercią. Żydów rozdział 5 werset 7, Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 43. To wzmocniło Pana do ukompletowania jego ofiary, jak Gedeon, wiersz 24. Przez pańską pociechę był w stanie zbudować ołtarz pokoju od Jehowy dla Izraela, Jehowach, Szalom. Tak Jezus po skończeniu jego ofiary był w stanie zbudować ołtarz, jego ofiarę okupu, który woła o pokój od Boga dla pozaobrazowego Izraela. Ten ołtarz znajduje się już nawet w zarodkowym Królestwie Bożym, Efra, między tymi, którym Ojciec pomaga, Ezrowego. Tak znajdujemy, jak powyżej podaliśmy, w wierszach od 11 do 24, krótką obrazową historię doświadczeń naszego Pana, począwszy krótko przed Jego poświęceniem i kończącą się krótko przed zesłaniem Ducha Świętego. W pozostałych wierszach tego rozdziału możemy zauważyć typowe obrazy znacznych zarysów Jego czynności w wieku Ewangelii z Jego naśladowcami w walce przeciwko błądzicielom, jako przygotowania do obalenia głównych błądzicieli i ich błędów. To okaże się jasne w badaniu figury i poza figury w pozostałych wierszach tego rozdziału. Ofiara Kościoła. Jeden z głównych zarysów naszego Pana czynności wieku Ewangelii jest Jego towarzyszenie człowieczeństwu Kościoła z Nim w Jego ofierze i w Jego czynnościach przeciwko błędu i błądzicielom. To jest obrazowo pokazane w wierszach od 23 do 27. Rozumiemy, że drugi cielec ojca Gedeonowego, wiersz 25, wyobraża człowieczeństwo Kościoła, którego ofiarowanie przez naszego Pana następuje po zbudowaniu przez naszego Pana ofiary okupowej, jako ołtarza ogłaszającego pokój od Jehowy. Fakt, że cielec miał 7 lat, wyobraża przypisaną doskonałość człowieczeństwa Kościoła. Ołtarzem Baala jest klasa kleru w cielesnym Izraelu, gdzie nauczeni w piśmie, faryzeusze i kapłani składali ofiary szatanowi przez przywłaszczenie władzy i panowanie nad cielesnym Izraelem za czasów Jezusa. Fakt, że Joas miał ten ołtarz, dowodzi, że on nie był obrazem na Jehowę, jako Ojca Jezusowego, jak niektórzy mogliby wnioskować z faktu, że on był ojcem Gedeona, który był typem na Jezusa, ponieważ Jehowa nie zbudował i nie trzymał ołtarza dla Baala, szatana. Jako ojciec Gedeona, Joas wyobraża prawdziwych Izraelitów, z których Jezus był jednym z nich tak, jak Aaron w 4 Mojżeszowej rozdziale 16 wyobraża całe kapłaństwo, a na koniec wieku Ewangelii Eleazar, jeden z synów Aarona, wyobraża brata Russela. Lecz z faktu bycia przez Aarona ojcem Eleazara, nie mamy wnioskować, że całe kapłaństwo, lub jakakolwiek część jego jest ojcem jakiegokolwiek kapłana, synostwo tu znaczy raczej członkostwo w klasie wyobrażonej przez ojca. Tak więc w tej szczególności ten fakt jest równoległością, że pozaobrazowy Joas nie jest Jehową, ojcem naszego Pana Jezusa, lecz jest klasą prawdziwych Izraelitów, której Jezus był członkiem. Pozaobrazowy Joas z żniwa żydowskiego, przed staniem się duchowym Izraelem, na pewno wspierał tych, którzy siedzieli w miejscu Mojżesza, pomimo ich klerykalizmu, i w ten sposób mieli ołtarz Baalowy. Polecenie do wysieczenia, wiersz 25, ołtarza Baalowego, wyobraża boskie polecenie dane Jezusowi, aby skasować urząd żydowskiego kleru, jako niebędącą więcej w boskim upodobaniu instytucją i aby obalić jej klerykalne twierdzenia. Gaj, który był przy ołtarzu, zdaje się wyobrażać obrońców systemu klerykalnego. Wysieczenie zdaje się wyobrażać odrzucenie takich osób od łaski Bożej. Rzymian rozdział 11 wersety od 16 do 22. Ołtarz, wiersz 26, który polecono zbudować Gedeonowi, wyobraża Kościół, który pod głową Jezusa jest ciałem Mesjasza, zakrytą od wieków i pokoleń tajemnicą. Jako taki zbudowany jest na tej samej opoce, naprawdę odnoszącej się do Mesjasza, to jest, że Mesjaszem jest głowa Jezus, a Kościół jego ciałem. Tak jak w typie Gedeon otrzymał polecenie zbudować drugi ołtarz na tej samej opoce, na której złożył swoją pierwszą ofiarę. Wyrażenie w uporządkowanym miejscu jest w marginesie podane jako w uporządkowany sposób, to jest, że obrazowy i pozaobrazowy ołtarz miały być zbudowane według boskich zarządzeń pokazanych w typach zakonu, co dla pozaobrazu znaczyłoby jego przypisaną doskonałość przez zasługę Jezusa i jego przyjęcie przez Jehowę dla użytków ofiarniczych. Na tym ołtarzu człowieczeństwo Kościoła miało być ofiarowane, drugi cielec miał być ofiarowany. Drzewo w gaju zdaje się wyobrażać prawdy Starego Testamentu, kiedyś w posiadłości obrońców żydowskiego klerykalizmu, przez które to prawdy człowieczeństwo Kościoła, ofiarnicze pobudzone przez nich, miało być spożyte. To ofiarowanie Kościoła jest przyjęcia godną ofiarą, ofiarą całopalenia. Liczba 10, 10 mężów, jest liczbą kompletności dla jakiejkolwiek natury, niższej od boskiej, której liczbą kompletności jest liczba 7. 10 mężczyzn dlatego zdaje się wyobrażać wszystkich ludzkich, a może również i anielskich, pomocników, których Pan używał dla swej pracy ofiarowania Kościoła i obalenia żydowskich klerykałów. Za pomocą tychże Pan nasz dokończył określoną mu pracę, wiersz 27. Przez jego lud usunął żydowskich klerykałów i ich system, jako niepotrzebną rzecz dla duchowego Izraela, porąbawszy ołtarz Baala. Przez nich zbił twierdzenia klerykalne i odciął obrońców tego systemu, porąbał Gaj. Uczynienie tego w nocy przez Gedeona, wyobraża, że Pan uczynił to w sekretny sposób ze swym ludem podczas tego wieku. Świat nie zna nas, jak onego nie znał. Niepotrzebne cierpienia są zaoszczędzane Pańskiemu ludowi przez właściwe zakrycie przed światem rzeczy, które należą jedynie dla Chrystusa, głowy i członków ciała. Wiersze od 28 do 32 wyobrażają skutki Pańskiego ofiarowania Kościoła podczas żydowskiego żniwa. Mężowie miasta, wiersz 28. Wyobrażają wodzów i wielkich w judaizmie. Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, wcześnie rano, przeczuli oni, że dopytywano się względem ich autorytetu i władzy, i zbito je przez chrześcijan, jak jest pokazane w sposobie, w jakim patrzyli na kazania i urząd apostołów. Stopniowo poznali, że zasady prawdy odrzucały ich i ich system, że już więcej nie byli przedstawicielami Bożymi, obalony ołtarz Baalów i Gaj porąbany. Zauważyli, że inna ofiara od ich była składana, i na zupełnie innym ołtarzu, który nie pozwalał na przywłaszczanie władzy, panowanie nad dziedzictwem Bożym lub na jakieś inne samolubne rzeczy. Pilnie dowiadywali się, wiersz 29, kto to uczynił i wyśledzili, że to był Jezus. Domagali się od prawdziwych Izraelitów, Joas, wiersz 30, którzy się teraz stali chrześcijanami, ażeby odrzucili Jezusa i przyłączyli się do pracy zniszczenia Jego imienia i zasad. Wywiedź syna Twego niech umrze, z powodu skutków Jego kazań na żydowski system, ich wodzów i obrońców. Lecz prawdziwi Izraelici, wiersz 31, rozumowali przeciwko takim podpieraniom klerykalnego systemu i przestrzegali, że takie uczynki żydowskich klerykałów przeciwko Jezusowi były obroną samego szatana. Ogłosili, że wszyscy, którzy by zabrali takie stanowisko, zostaliby odcięci jako gałęzie oliwnego drzewa, Rzymian rozdział 11 werset 24, podczas żniw żydowskich, niech umrze tego poranku. Dalej mówili, niech szatan i ci, którzy jak on, starają się panować nad dziedzictwem pańskim, sami bronią, jeżeli mogą, prawa do takiego autorytetu. Dlatego chrześcijanie tego czasu w ciągu dalszym wyzywali szatańską władzę jako przeciwną naszemu Panu i patrzyli do Jezusa, Jerubaal, jako do tego, który zawsze sprzeciwia się szatanowi około tej linii, niech się mści nad nim Baal, wiersz 32. Reszta tego rozdziału, wiersze od 33 do 40, opisuje w krótkości główne sceny czynności naszego Pana przeciwko błądzicielom podczas reszty wieku Ewangelii. W 33 wierszu jest pokazane powstanie i stowarzyszenie, zebrali się wespół, błądzicieli, grzeszników, samolubnych i światowych ludzi wieku Ewangelii, ciemiężycieli ludu Bożego, ich postęp, przeprawili się, i ich sprzeciwiające się metody, położyli się obozem, aby dopomóc do łączności Kościoła z państwem, Jezreel. Możemy tu sobie przypomnieć, angielska teraźniejsza prawda z 1920 roku, strona 41, Kolosensów rozdział 2, że Jezreel, wspólne miejsce mieszkania Achaba i Jezabeli, wyobraża łączność Kościoła z państwem. Jak możemy zauważyć, tajemnica nieprawości, która już rozwijała się za czasów apostoła Pawła, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 7, rozwinęła się prędko w coraz to większy błąd, grzech, samolubstwo i światowość i wszyscy, którzy mieli jej ducha, zostali pociągani, zebrali się wespół, coraz więcej w społeczność błędu, grzechu, samolubstwa i światowości, rozwijając, przeprawiwszy się przez klerykalizm w system antychrysta, łącząc Kościół z państwem, Jezreel, do czego dążyli, rozłożyli się obozem, jako boska instytucja, i która zaczęła istnieć za czasów Konstantyna Wielkiego. Ta tajemnica nieprawości uczyła odważnie boskiego prawa królów, kleru i arystokracji jako głównych zasad łączności Kościoła i państwa. Tak więc ten wiersz, 33, daje nam w krótkości historię odstępstwa na początku wieku Ewangelii. Jak Gedeon, wiersz 34, otrzymał energię od Pana, Duch Pański przyoblukł go, i tak dalej, ażeby pobudzić Izraelitów przeciwko ich ciemiężycielom, tak nasz Pan posłał poselstwo, zatrąbiwszy w trąbę, przez arianizm i pokrewne ruchy, wzywając wiernych do sprzeciwiania się odstępcom i ciemiężycielom duchowego Izraela. A ci wierni, wspomożeni od Boga, Abizer, w różnych antykatolickich ruchach od 4 do blisko 9 stulecia, zgromadzili się przeciwko klerykalnym błądzicielom tak samo jak Abizeronowie w typie zgłosili się i szli za Gedeona głosem trąby. Ruchy reformacyjne. W 35 wierszu mamy krótką historię wyobrażającą ruchy reformacyjne od 9 do końca 15 stulecia. To krótkie określenie jest pokazane obrazowo w doświadczeniach Eliasza w pierwszej królewskiej od rozdziału 17 wersetu 1 do rozdziału 18 wersetu 83, na które rzeczy już wytłumaczyliśmy poza obraz w polskiej teraźniejszej prawdzie. Jak w typie, sędziów rozdział 6 werset 35, po powołaniu do walki były cztery grupy. Manases, Aser, Neftali i Zabulon, Abiezerytów, tak w pozafigurze widzimy cztery różniące się wysiłki reformacyjne, następujące po ariańskich i mu pokrewnych ruchach. Pierwszy z nich, stosujący się do zebrania Manasesowego pod dowództwo Gedeona, miał jako głównych posłańców Klaudiusza z Turynu, Agobarda z Lyons i Ratramnusa z Korbei, którzy byli głównymi pozafigurami posłańców Gedeona do Manasesa, i trwał z wielką owocnością przeciwko papieskiemu bałwochwalstwu i wszechwładzy, mianowicie w północnych Włoszech, Francji i Niemiec, podczas 9 stulecia. Możemy nadmienić, że trzy wysiłki były uczynione nim jeszcze jeden pomyślny ruch reformacyjny mógł być uczyniony trwałym, Pierwszy wysiłek zaczął się w 1045 roku przez Berengara z Tours i Guido z Milanu, drugi przez Piotra Abelarda i trzeci, ten pomyślny, w 1173 roku przez Piotra Waldo. Między zaczęciem się pierwszego wysiłku, a trzecim wysiłkiem było 128 lat. Rozumiemy, że ten ruch, składający się z tych trzech wysiłków do uczynienia trwałego ruchu reformacyjnego, jest wyobrażony przez powołanie do walki Asera, a powyżej nadmieniona druga część braci są głównymi pozaobrazami posłańców Gedeona do Asera. Trzeci antypapieski i antybałwochwalczy ruch reformacyjny zaczął się przez Marsyliusza. 1309 roku po Chrystusie trwał do Wyklifa i zakończył się przez Husa w 1415 roku. Rozumiemy, że ten ruch reformacyjny jest pokazany w powołaniu Zabulona, gdy zaś tych trzech nadmienionych braci są głównymi pozaobrazami posłańców Gedeona do Zabulona. Następny ruch reformacyjny był doktrynalnym, którego dwóch głównych wodzów byli Jan Wessel i Jerome Savonarola. Ten ruch utwierdził cztery główne zasady protestanckiej reformacji. Po pierwsze, Biblię, jako jedyne źródło i regułę wiary i praktyk. Po drugie, uznanie Jezusa za głowę w wszystkich rzeczach nad Kościołem. Po trzecie, usprawiedliwienie tylko z wiary. I, po czwarte, kapłaństwo wiernych. Rozumiemy, że ten ruch był wyobrażony przez powołanie Gedeona. Neftali i tych dwóch wspomnianych braci byli głównymi pozaobrazami posłańców Gedeona do Neftalego. W tych wszystkich ruchach była dana przychylna odezwa do naszego Pana wezwania przez jego posłańców, i zajechali im. W wierszach od 36 do 40 możemy zauważyć krótką historię, która jest typem na naszego Pana doświadczenia łącznie z reformacją na sekty i ruchem żniwa. Jak w typie Gedeonowi były dane dwa znaki jako upewnienie zwycięstwa w jego poselstwie, tak samo w pozafigurze. Poza figury tych dwóch znaków były dane naszemu Panu jako upewnienie jego zwycięstwa w wyzwoleniu ludu Bożego z ręki ciemiężycieli. Rozumiemy, że Runowełny wyobraża reformacyjne kościoły, luterański, prezbiteriański, baptystyczny, episkopalny, i tak dalej. Wełna jest użyta do wyobrażenia usprawiedliwienia z wiary, Izajasza rozdział 1 werset 18, co było stanowiskiem i uczeniem prawdziwych członków tych kościołów, dlatego dobrze są wyobrażeni przez runo wełny. Ziemia wyobraża wszystkich poza kościołami. Rosa wyobraża prawdę na czasie. Wełna napełniona rosą wyobraża, że podczas reformacji na sekty prawda na czasie miała być znalezioną tylko w tych sektach, nasycając je i nie mogła być znalezioną poza onymi sektami, a wszystka ziemia sucha będzie. Jak więc może to być faktem, iż prawda mogła być znalezioną tylko w tych sektach, a nie poza nimi, i jak to może być dowodem, że Bóg używałby naszego Pana do wyzwolenia jego ludu z ręki ciemiężycieli? Odpowiadamy, po pierwsze, że reformacyjne prawdy były wystarczające, aby pochłonąć, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8, papieską władzę w różny sposób, mianowicie rządowo, i w ten sposób dało naszemu Panu pewny dowód, że miał przewyższać przeciwko ciemiężycielom duchowego Izraela. Oprócz tego, po drugie, fakt, że dana prawda przez reformację rozdzieliła chrześcijaństwo na wiele sekt i narodowości, uczyniła obalenie ciemiężycieli wiele łatwiejsze, niż jeżeli by chrześcijaństwo zostało w całości, narodowo i religijnie. Pełna czasza wody, którą Gedeon wyżął z wełny, runa, wyobraża całą prawdę, razem, którą reformacja na sekty w sobie zawierała. Ta prawda była korzystną dla ruchu po reformacji na sekty. Oczyszczona świątnica posiadała tę czaszę pełną prawdy dla swych celów, jako ci, którzy mogli wskazać do przychodzącego ruchu żniwa. Wyrzymanie rosy wyobraża więc naszego Pana zbieranie wszystkich prawd w oczyszczonej świątyni z reformacji na sekty. Sama czasza zdaje się wyobrażać literackie dzieła, w które Pan włożył prawdę. Wiersze 39 i 40 wyobrażają ruch żniwa i prawdę, jako jeszcze jeden i ostateczny dowód dla Jezusa, że miał w zwycięstwie wyzwolić lud Boży od ciemiężycieli. Jak reformacja dała prawdy, które niszczyły wiele papieskich nauk i władzy i podzieliła chrześcijaństwo narodowo i religijnie, i w ten sposób osłabiła ciemiężycieli ludu Bożego, tak samo ruch żniwa przygotował lud wolny od wszystkich twierdzeń sekciarskich dla pańskich celów i dał wszystkie potrzebne prawdy, aby kompletnie zbić błędy ciemiężycieli. Dlatego to było jeszcze jednym i ostatnim dowodem zwycięstwa dla naszego Pana nad ciemiężycielami ludu Bożego. Gdy podczas reformacji na sekty prawdy na czasie przyszły jedynie przez reformacyjne sekty i były jedynie w nich, rosa tylko w wełnie, to podczas żniwa wszystkie sekty zostały wyrzucone z ust boskich, objawienie rozdział 3 werset 16, i żadna nowa prawda nie była znaleziona w nich. Samo runo było suche, wiersz 39, a wiele świeckiej prawdy, jak przedblask tysiąclecia było znalezione przez światowych ludzi, a nie w kościołach. Tak więc reformacja i prawdy żniwa, podzielone kościoły i narody i złączony lud poza kościołami, stali się od Boga dla naszego Pana zapewnieniem Jego zwycięstwa nad ciemiężycielami. Teraz kończymy to krótkie badanie 6 rozdziału Sędziów, w którym mamy bardzo ważną obrazową historię ważnych zarysów czasów pogan, mianowicie z punktu widzenia uciskania dwóch Izraelów i boskiego przygotowania dla naszego Pana, aby wyzwolić ich z ręki ciemiężycieli. A teraz będziemy rozbierali ciąg dalszy obrazu Gedeona, figurę i pozafigurę, o ile wypełniło się to w pozafigurze. W pozaobrazowym wypełnieniu się 6 rozdziału Księgi Sędziów zauważyliśmy w krótkości obrazową historię ludu Bożego dwóch Izraelów, a mianowicie podczas czasów pogan, jak również obrazową historię naszego Pana przygotowania dla dzieła wyzwolenia ludu Bożego spod uciskania od błędu, grzechu, samolubstwa i światowości. Poza obrazy 6 rozdziału Księgi Sędziów, zakończyły się reformacją na sekty i ruchem żniwa, jako dowody dane naszemu Panu, że Jehowa miał przez niego wyzwolić jego lud spod ręki ciemiężycieli, a 7 rozdział Księgi Sędziów pokazuje nam scenę, w której dwie opozycyjne strony są sobie przeciwstawione. Potem rozdział przedstawia pracę wybierania i odrzucania przez naszego Pana, mającą łączność z uczestnikami po jego stronie walki. Potem następuje obraz ostatniego zachęcenia danego wodzowi ludu Bożego dla zagrażającej walki. Wskazówki do pierwszej walki są potem dane, potem przychodzi walka prowadzona osobiście przez wodza, i rozdział kończy się podrzędną walką, w której wódz nie brał udziału, lecz w której wezwał innych, którzy przedtem nie byli zaproszeni do udziału w walce. W pierwszym wierszu zgromadzenie się przeciwnych stron jest opisane. Scena odbywa się w najdalej na wschód oddalonej części równiny Esdralon, nasienie Boże, znanej również jako Dolina Megiddo. Zniszczenie, wielkie miejsce walki w Palestynie, Jozuego rozdział 12 werset 21, rozdział 17 werset 11, Sędziów rozdział 1 werset 27, rozdział 5 werset 19, Druga Królewska rozdział 9 werset 27, rozdział 23, werset 29, Zachariasza, rozdział 12, werset 11. Ta dolina miała jedno przejście na północ, a drugie na południe góry More. Instrukcja. Teraz pod nazwą Mały Hermon. Było to właśnie na północ tej góry w dolinie, gdzie Madianici się rozłożyli, gdy zaś trochę na południe od nich przy północnych ukosach tej góry, przy źródle Harod, Strach, rozłożyły się zastępy Gedeona. Nazwiska zastosowane do wodza Izraela w tym wierszu wskazują w typie na fakt, że nasz Pan działa jako przeciwnik szatana, Jerubaal, i jako niszczyciel, Gedeon, jego dzieła. Źródło Harod, Strach, wyobraża argumenty na zapłatę grzechu, co według prawdy jest strachem, i co według szatańskiej teorii o wiecznych mękach jest z pewnością wielkim strachem. Na tym właśnie punkcie od początku żniwa, nawet od czasu oczyszczonej świątnicy, boskie prawdziwe mówcze narzędzia sprzeciwiały się błądzicielom, położyli się obozem. To, że pozaobrazowa walka miała do czynienia z nauczaniem, jest jasne ze znaczenia słowa More. Instrukcja. I że przeciwnicy ludu ubożego są tu nazwani Madianitami, sprzeczycielami, nasuwa myśl, że najgłówniejsza walka była przeciwko błędowi. Że przywilej w braniu udziału w obrazowych i pozaobrazowych walkach miał być osiągnięty około linii wyboru, jest nauczane w wierszach od 2 do 8. Jest koniecznie potrzebną rzeczą dla ludu Bożego zapamiętać lekcję, w jaki sposób Pan działa, to jest nie mocą ani przez siłę, ale duchem moim mówi Pan. Dlatego chwała odnośnie wyzwolenia ludu Bożego z błędu, grzechu samolubstwa i światowości nie może być dana bojownikom pańskim, by snać nie chlubił przeciw mnie Izrael, wiersz 2. Ponieważ walka jest Pana. A między innymi rzeczami Bóg udzielił tej lekcji przez danie przywileju brania udziału w walce tylko bardzo małej liczbie w porównaniu do liczby ich przeciwników, i przez odrzucenie od jego armii bardzo wielkiej liczby niegorliwych, w porównaniu do małej liczby, którą zatrzymał w jego armii. Tak więc bez żadnej wątpliwości zwycięstwo było Pana. Jego chwały Pan nie da innemu. I rzeczywiście taka mała liczba, która brała udział w Gedeona pierwszej walce, i taka mała liczba, jaka teraz bierze udział w jego wtórej walce, nie może w żaden sposób twierdzić, że zwycięstwo jest z ich mocy, ręka moja wybawiła mnie. Było 32 tysiące mężów w armii Gedeona, co nie było ani czwartą częścią liczby armii nieprzyjaciół. Bardzo często zwycięstwo Izraela w wojnie było otrzymane przez tą częścią liczby armii nieprzyjaciół. Bardzo często mniejszą siłę od jego nieprzyjacieli. Dlatego i tu liczba musiała być zmniejszoną, ażeby Izrael się nie chlubił. Rozumiemy, że te 32 tysiące wyobrażają wszystkich, którzy weszli na początku do walki z Gedeonem, to jest wszystkich, którzy wzięli stronę za prawdą i sprawiedliwością. Dlatego te 32 tysiące wyobrażają razem wszystkich poczytalnie usprawiedliwionych oraz i wszystkich poświęconych. Kto jest lękliwym? Ogłoszenie 3 wierszu: kto jest lękliwym i bojaźliwym, i tak dalej. Wyobraża powołanie do poświęcenia łącznie z napomnieniem obrachowania kosztu, i że ci, którym brakuje takiego ducha, lękliwym i bojaźliwym brakuje takiego ducha, są proszeni stanąć z boku, i nie iść do poświęcenia. Ci mieli być jak najprędzej od innych odłączeni, rano niechaj się wróci, ponieważ ich obecność przeszkadzałaby mniej i bardziej poświęconym. To ogłoszenie było dane szczególnie na początku okresu żniwa, i jest to prawdą, że od tego czasu bardzo mało spoczytalnie usprawiedliwionych mieszało się między lud żniwa. Gdy pozaobrazowe ogłoszenie nie jest zupełnie takim samym jak owe wzywające lud Boży do opuszczenia Babilonu, jednak ich opuszczenie Babilonu służyło do odłączenia poczytalnie usprawiedliwionych od nich, a opuszczenie Babilonu w pozafigurze jest jedną z rzeczy nazywanych rachowaniem kosztu. Fakt, że 22 tysiące odeszło, a 10 tysięcy zostało. Nie mamy braci jako proporcji tych, którzy są tylko poczytalnie usprawiedliwionymi i tych, którzy są poświęceni, ponieważ proporcja pierwszych do ostatnich jest o wiele większą, niż wskazują te liczby. Lecz przez to jest raczej pokazane, że większość, która rozpocznie walkę dla prawdy i sprawiedliwości, porzuca ją, z powodu lękliwości i bojaźliwości. To znaczy, że nie mają poświęcającej wiary, i dlatego nie czynią postępu w ostrzejszej walce począwszy od poświęcenia. Lecz przywilej brania udziału wielkiego zwycięstwa nie może być dany ani wszystkim poświęconym, ponieważ Jehowa zadecydował, że ten przywilej miał tylko być dany jedynie wybranym. Dlatego scena rozdzielenia tych 10 tysięcy na jeszcze dwie grupy, wiersze od 4 do 8, jest użyta do wyobrażenia, jak Bóg zabrał korony od częściowo wiernych, i w ten sposób stali się klasą, którą od pierwszej walki pozaobrazowego Gedeona on objawia jako członków wielkiego grona, i dlatego nie należeli potem już więcej do wybranych, choć przez kilka lat Pan ich jeszcze nie objawił nam jako takich. Nie dziwiłoby nas wcale, jeżeli by nie było od 500 tysięcy do miliona nowych stworzeń na świecie podczas żniwa. Ci byli tymi obrazowymi 10 tysiącami. Jak w typie rozdział był uczyniony przez próbę picia wody, tak w pozaobrazie, który Bóg uczynił w jego decyzji, wtedy jeszcze nam nieobjawiony, był oparty na sposobie, w jaki nowe stworzenia działały względem prawdy. Tak jak Jehowa, a nie Gedeon zadecydował w typie, jaką miała być próba, tak i w pozaobrazie Bóg, a nie Jezus, zadecydował, jaką miała być próba. Zadecydował, jaką miała być postawa każdej jednostki ku prawdzie, zaprowadź ich do wody, a tam ich doświadczę. To, że nasz Pan Jezus był tym, przez którego próba była zastosowana, jest pokazane przez fakt, że Jehowa rozkazał Gedeonowi wprowadzić lud do wody, i przez fakt, że ostatni przyprowadził go tam. Że Jehowa zadecydował to wszystko, jest jawne z jego powiedzenia do Gedeona, o kimkolwiek powiem, ten, i tak dalej, wiersz 4. Próbowanie poświęconych. Jezus dlatego zastosował postanowioną przez Boga próbę z 5 wiersza, wtedy, Gedeon, zaprowadził lud, i tak dalej. W typie powiedziane, na czym rozdział miał być oparty, to jest czy pijący wodę mieli stać i pić wodę językiem jak pies, lub czy mieli uklęknąć i na kolanach pić wodę. Ktokolwiek miał tak czynić jak pierwsi, miał iść do jednej grupy. A ktokolwiek miał czynić jak drudzy, miał iść do drugiej grupy. Dlatego ich postawa przy piciu wody miała zadecydować, czy mieli, lub czy nie mieli mieć udziału w zwycięstwie. Co jest pokazane przez to? Zegzaminujmy najpierw, co jest wyobrażone przez tych, którzy stojąc pili wodę językami. Po pierwsze, że ci stali prosto przy piciu. Po drugie, że podnosili wodę rękami do ust, po trzecie, że używali języków do smakowania, po czwarte, że musieli patrzeć do góry, gdy to czynili, po piąte, że tak jak pies musieli pić energicznie, ażeby nabrać dosyć wody, po szóste, że takie picie zatrudniało energicznie język, i, po siódme, że takie picie było lepsze, zdrowsze i bardziej zadowalające pragnienie ciała, aniżeli większe ilości wody brane tym innym sposobem. Każda z tych myśli podaje rzeczy, które w pozaobrazie uzdolniły kogoś być między wybranymi. Po pierwsze, wyprostowana pozycja wyobraża, że wybrani utrzymali swą prawdziwą powagę i zacność synów Bożych, nie chcąc kłaniać się ludzkiemu niewolnictwu ziemskich udzielicieli prawdy, jakoby oni byli oryginatorami, jak ta inna klasa to czyniła. Trwali w obchodzeniu się ze Słowem Bożym w taki sposób, który zbudował dla nich niezależny grunt wiary, który nie polegał na niczym oprócz Pana, jako potrzebę ich stanowiska. Po drugie, podnoszenie wody do ust ręką wyobraża, że wierni mieli być gorliwymi do osiągnięcia prawdy. Oni dlatego pracowali, dla pokarmu, który nie niszczy je. Ich ocenienie prawdy było tak wielkie, że byli chętnymi do pilnej pracy osiągnięcia prawdy. Prawda nie jest dla lekceważących chrześcijan, lecz dla tych, którzy pracują, aby ją osiągnąć. Po trzecie, język jest środkiem dla smakowania, i przez który otrzymuje się śliny dla trawienia, i w tej łączności wyobraża, że tak jak naturalny pokarm jest łatwiejszym do strawienia przez wiele śliny, tak samo prawda, przez duchową ślinę, doświadczanie, jest lepiej przygotowaną do strawienia przez pozaobrazowych 300, którzy gruntownie ją badali, i że prawda była bardzo smaczną, wielce cenioną, przez pozaobrazowych 300. Po czwarte, patrzenie w górę przy piciu wyobraża uznanie Boga jako źródło prawdy, ufanie w Jego opatrzności prawdy i wdzięczności dla Niego jako jej dawcy. Po piąte, energiczne chwytanie wody do ust, jak pies, wyobraża wielką energię w osiąganiu prawdy. To właśnie było koniecznie potrzebną rzeczą, czynić, ile było do czynienia. Nim więcej pragnącym jest pies, tym więcej chłapie wodę, i w tym szczególe obraz nasuwa myśl o energii i gorliwości, z którą wybrani osiągnęli prawdę. Po szóste, ponieważ chłapanie znaczy częste używanie języka do nabycia wody, to wyobraża, że ocenianie prawdy musi być trwające, oraz, że musi znajdować się trwałe przygotowywanie prawdy ku strawieniu. Po siódme, i ponieważ chłapanie zadawalało bardziej pragnienie i karmiło więcej ciało, aniżeli łykane tą drugą wspomnianą w typie metodą, to wyobraża, że wierni mogli bardziej zaspokoić swe pragnienie prawdą i mogli więcej ukarmić ich serca, aniżeli ci, którzy byli tylko częściowo wiernymi. I te siedem rzeczy, które wierni czynili względem prawdy, postawiły ich w miejscu wybranych, gdy zaś zaniedbywanie tych rzeczy nie dozwoliło innym być w klasie wybranych. Tak więc możemy widzieć, jak w typie Bóg przez tych 300 pokazał, że wierni mieli w taki sposób używać Słowo Boże, ażeby przez to zagwarantować, że ich wybór i powołanie są pewnymi. Z drugiej strony, klęczenie przy piciu wyobraża wiele rzeczy, po pierwsze, że ktoś zajmuje niewolniczą postawę, po drugie, że ktoś jest powolnym w piciu, po trzecie, że ktoś jest leniwym w piciu, po czwarte, że ktoś bardzo mało smakuje i oślinia wodę, którą pije, po piąte, że ktoś patrzy na dół, zamiast w górę, gdy pije, i, po szóste, że woda jest łykana w dużych ilościach i przez to nie jest przygotowana do strawienia. Te sześć myśli wyobrażają takie właśnie czynności względem prawdy, które nie utrzymają nowych stworzeń w maluczkim statku. Po pierwsze, klękanie przy piciu wyobraża, jak niewolniczymi stały się nowe stworzenia względem tych, którzy uczyli ich prawdy. Przyjęli ją, jako słowo nauczycieli, bez zbadania jej, aby przekonać się, czy jest opartą na Piśmie Świętym, rozumowaniu i faktach. Ci dlatego położyli się i ufali w ludzkich wodzach, I przez to dali im sławę, czyniąc się przez to niewolnikami ludzkimi. Na przykład, jak wielu przyjęło nauki naszego brata Russella, nie przez całkowite i przekonujące badanie tychże, lecz tylko dlatego, ponieważ on sługa to powiedział. Zapominając jego częste napominanie, ażeby doświadczali wszystkiego co on nauczał, czy to jest prawdą, połknęli bez zbadania to, co on powiedział, ponieważ to on to powiedział. Tacy nie utrzymali prawdziwej powagi i zacności synów Bożych, przeciwnie, stali się niewolnikami ludzkimi. A gdy on umarł, nie będąc nauczeni ufać w Panu, tak jak on życzył sobie ufać w Nim, przez jego mówcze narzędzie, musieli wziąć sobie inną ludzką podporę, krokwie, aby mogli w ciągu dalszym opierać się na niej. Dlatego jak łatwo wpadli w pułapkę szatana, że towarzystwo jest przewodem dla dawania pokarmu i pracy kapłanom. Ma się rozumieć, że w ten sposób nie mogli budować niezależnego fundamentu wiary i ma się rozumieć, że ci, którzy go nie mieli, nie mogli być w maluczkim statku, ponieważ nie posiadali potrzebnej stałości i powagi charakteru. Po drugie, zginanie się na kolana, aby pić wodę, wyobraża oprócz tego jeszcze powolność. Tacy chrześcijanie, jak typ ich ilustruje, nie byliby pilnymi, gorliwymi i trwającymi zawsze w dziełach pańskich. Tacy nie byliby statecznymi w swym używaniu prawdy. Tylko częściowo pracowaliby z prawdą, odpoczywając w międzyczasach. Brakowało im do tego ustawicznej gorliwości i energii, i ma się rozumieć, że z tej przyczyny nie mogli oni swego powołania i wybrania uczynić pewnym. Po trzecie, zginanie się na kolana, by pić wodę, wyobraża jeszcze jedną myśl, to jest lenistwo, które ma pokrewieństwo z poprzednią myślą. Nie tylko powolność, ale także lenistwo przyczyniło się do utraty koron przez nowe stworzenia. Ci, którzy by nie czynili wysiłków, gdyby osłabili, w sprawie pańskiej, i ci, którzy nie wytrwaliby w walce jako dobrzy żołnierze Chrystusowi, chybiliby w utrzymaniu swych koron. Korony nie należą dla lekkomyślnych i leniwych chrześcijan. Dlatego ci, którzy się tak przy piciu zginali, wyobrażają jeszcze tych, którzy przez lenistwo zostali odłączeni od pozaobrazowych 300. Po czwarte, ponieważ ci, którzy się tak zginali, aby pić, znajdowali się w takiej pozycji, która zaledwie pozwoliła im posmakować i uślinić wodę, tak w poza figurze to wyobraża tych, którzy posiadali bardzo mało oceny i smaku dla prawdy, i którzy nie przez właściwe badanie przygotowali prawdę dla strawienia. Dla nich prawda nie była słodką nad miód i plaster miodowy. Ci nie mogli powiedzieć w rzeczywistości, o jak miłuje zakon Twój, więcej nad pokarm codzienny. Więcej niż raz pokazali tak jakby mdłość dla prawdy, i więcej niż raz osłabli z powodu niewłaściwego duchowego trawienia. Ma się rozumieć, że ci, którzy znajdowali się w takim stanie, utracili swe korony. Zostali usunięci do innej grupy, różniącej się od owych pozaobrazowych 300. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1926 roku, na stronach od 40 do 48.